Dobrze, zanurzamy się dzisiaj we Włodawie. To miasto, wiesz, tuż przy samej wschodniej granicy Polski, a źródła, które analizujemy, no malują naprawdę niezwykły obraz. Bo na przestrzeni, powiedzmy, kilkuset metrów stoją trzy świątynie. Katolicka, prawosławna i żydowska. Naszą misją jest odczytanie, co te mury opowiadają o tej splątanej historii współistnienia, władzy i ostatecznie, no, o wielkiej stracie. To co, rozpakujmy to?
To prawda, ten układ urbanistyczny jest naprawdę uderzający. Dziś dzwony kościoła i cerkwi, one jakby prowadzą ze sobą dialog nad dachami miasta. Ale w tym dialogu brakuje trzeciego głosu. Kiedyś najgłośniejszego. Panuje taka wymowna cisza.
Ta cisza, jak się domyślam, jest najbardziej namacalna wokół synagogi. Źródła podkreślają, że to nie był jeden budynek, tylko cały kompleks. Jak to wyglądało w czasach swojej świetności?
To było serce tętniącego życiu sztetla. Naprawdę, w centrum kompleksu stoi wielka synagoga z XVIII wieku. To jest arcydzieło późnego baroku. Co ciekawe, jej architektura ma wręcz, no, pałacowy charakter.
Pałacowy?
Tak. To świadczy o ogromnym bogactwie i statusie gminy żydowskiej, która, wiesz, cieszyła się protekcją magnackiej rodziny Czartoryskich. Wewnątrz cudem ocalał niezwykle bogato zdobiony Aron HaKodesz, czyli szafa na zwoje Tory, zrobiony w 1936 roku.
Z jednej strony architektura krzyczy więc o potędze, o bogactwie, ale źródła niemal jednym tchem wspominają o sobie Boże. Jak te dwie rzeczywistości, splendoru i tragedii, współistnieją dziś w tej przestrzeni? Czy ta wielkość nie potęguje poczucia pustki?
Absolutnie tak. To jest właśnie ten paradoks tego miejsca. Przed wojną Żydzi stanowili, no, ponad 60% mieszkańców Włodawy. W czasie okupacji Niemcy utworzyli tu getto, taki punkt zborny dla tysięcy ludzi, a potem deportowali ich do pobliskiego obozu zagłady w Sobirze.
Straszny.
Dziś synagoga jest muzeum. Jej monumentalne, puste wnętrze jest po prostu niemym świadkiem świata, który unicestwiono. Ten kontrast jest wstrząsający.
No dobrze, to od tej opowieści o stracie przejdźmy zaledwie kilkaset metrów dalej, ale architektonicznie to jakby zupełnie inny wszechświat. Mam na myśli barokowy kościół świętego Ludwika.
Dokładnie. Dzieło Pawła Fontany, jednego z czołowych architektów epoki. Ale to, co tu fascynuje, to nie tylko bryła, a sam zamysł wnętrza jako takiego teatru sacrum.
Teatru sacrum, czyli to nie była tylko kwestia estetyki, ale świadome działania na zmysły wiernych. Taka duchowa scenografia.
A idealnie płaskie sklepienie. A nasz mózg widzi trójwymiarowe, wznoszące się ku niebu kopuły, grzymsy, kolumny. To mistrzowska iluzja optyczna. W okresie kontrreformacji miała olśniewać, zachwycać i utwierdzać wiernych w potędze kościoła.
Mamy więc żydowską potęgę, mamy katolicki teatr wiary, no ale jest jeszcze trzeci wierzchołek tego trójkąta – cerkiew prawosławna. I jej historia wydaje się być najbardziej skomplikowana politycznie.
Jej losy to jest historia całego pogranicza w pigułce. Pierwotnie była to świątynia unicka, czyli grekokatolicka.
Co odzwierciedlało specyfikę regionu.
Tak. I wszystko zmieniło się po upadku powstania styczniowego.
Czyli architektura stała się narzędziem w rękach zaborcy.
Tak, to był czysty akt polityczny. W ramach represji władze carskie brutalnie zlikwidowały Unię w 875 roku. Cerkiew została siłą przejęta przez Kościół prawosławny i celowo, wręcz manifestacyjnie, przebudowana w stylu bizantyjsko-rosyjskim.
Manifestacyjnie.
Każda dobudowana kopuła, każda ikona miała zatrzeć poprzednią tożsamość, miała być architektonicznym dowodem przynależności tych ziem do Imperium Rosyjskiego.
A jak to wygląda dzisiaj? Czy te trzy światy zamknięte w swoich kamiennych historiach wciąż istnieją w jakiejś izolacji, czy jest próba nawiązania dialogu?
Jest taka próba. Od 1995 roku we Włodawie organizowany jest Festiwal Trzech Kultur. To niezwykłe wydarzenie, bo koncerty, wystawy, spotkania odbywają się właśnie w tych historycznych świątyniach. To próba ożywienia pamięci o wspólnej, choć często bolesnej przeszłości.
A więc podsumowując, co to wszystko oznacza? Te trzy świątynie to nie są tylko zabytki na turystycznym szlaku. To są kamienne archiwa. Każda opowiada inną historię o symbiozie, rywalizacji, sztuce, no i o tragedii. a razem tworzą niesamowicie złożony portret pogranicza.
I na koniec może taka myśl, która łączy te wątki. Mówiliśmy o iluzji w kościele świętego Ludwika, o teatrze sakrum. W źródłach znajdujemy wzmiankę, że to nie był odosobniony przypadek. W pobliskiej miejscowości Hanna, w skromnym drewnianym kościele, artyści w XVIII wieku, nie mając pieniędzy na drugie rzeźbione ołtarze, namalowali je w iluzjonistyczny sposób. Po prostu na płótni przyklejonym do ścian.
Niesamowite. No właśnie, i to rodzi pytanie. Na ile sztuka sakralna i wiara, której służy, jest poszukiwaniem obiektywnej prawdy, a na ile jest mistrzowską iluzją, która ma poruszyć nasze zmysły i wyobraźnię?